Dobry wieczór, Anna Rembas. W dzisiejszej audycji przeniesiemy się do portu gdańskiego w okolice plaży na Stogach, nad Wisłę, a dokładnie w okolice jej dolnego odcinka, bo to ten ma głównie znaczenie dla Pomorza i na Mierzeję Wiślaną, bo tam, w tych miejscach, już wkrótce, czekają nas wielkie inwestycje. Dziś w naszym studio goście, wiceprezes do spraw infrastruktury portu gdańskiego Marcin Osowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, kapitan żeglugi wielkiej Wiesław Piotrzkowski i profesor Politechniki Gdańskiej Wydziału Hydrotechniki Romuald Szymkiewicz. Zaczynamy od konfliktu wokół kawałka plaży na Stogach. Kawałka plaży, kawałka zatoki. Przeniesiemy się w rejon, gdzie port się rozwija i zamierza budować kolejne terminale. To właśnie tutaj powstać ma w przyszłości port centralny. Pierwszym moim gościem jest Marcin Osowski, wiceprezes do spraw infrastruktury portu. Dwa dni temu pan prezes wziął udział w burzliwym spotkaniu w Biurze Rozwoju Miasta w Gdańsku z mieszkańcami właśnie dzielnicy Stogi i oczywiście z władzami miasta. Mieszkańcy nie zgadzają się na planowane inwestycje.
Myślę, że niepotrzebne jest antagonizowanie mieszkańców i portu i stawianie takiej konfrontacyjnej tezy, że port działa przeciwko mieszkańcom, podczas gdy jest zupełnie odwrotnie. I port działa na rzecz mieszkańców, z tym, że trzeba też powiedzieć, że nie tylko mieszkańców Stogów i Przeróbki, lecz mieszkańców Gdańska, Trójmiasta, Pomorza, a perspektywicznie lub w szerszym kontekście również całej Polski z uwagi na dochody, które port generuje zarówno do budżetu, jak i dla całej gospodarki.
Tak. To wszystko logicznie brzmi, natomiast argumenty mieszkańców były takie, że po pierwsze nic o tym nie wiedzieli, że ten teren to tak naprawdę jest własność portu. No ale to też nie państwa chyba obowiązek informowania. Kto powinien informować mieszkańców o tym, do kogo należy fragment plaży i tak dalej, bo to też był jeden z argumentów, kiedy mieszkańcy się oburzali.
No właśnie, większość tych argumentów to trochę walka z fantomem, bo przecież ten fragment terenu należy do portu.
Od ilu lat?
Od ponad 40. Natomiast na spotkaniu i to, co możemy zaobserwować, widać, że mieszkańcy Stogów są bardzo związani ze swoją dzielnicą i bardzo emocjonalnie podchodzą do swojej małej ojczyzny. Tym bardziej należy się dziwić, że no, dosyć proste informacje na temat, gdzie kończy się plaża, która jest dostępna publicznie, a gdzie się zaczyna teren portu, nie jest znana nie tylko mieszkańcom, ale również w większości radnym dzielnicy Stogi. No i teraz chociażby było to widać na spotkaniu, kiedy były prezentowane statystyki ze spotkań poświęconych konsultacjom przy tworzeniu aktualizacji studium zagospodarowania kierunkowego miasta Gdańska. Okazuje się, że tych spotkań było prawie 100. I dopiero ostatnie kilka dni no tak nagle zradykalizowały mieszkańców dzielnicy. Podczas gdy, no ja jeszcze raz chcę to wyraźnie powtórzyć, port nie ma zamiaru zmieniać dawno już ustalonych granic administracyjnych portu i nie ma zamiaru anektować jakichkolwiek nowych obszarów, zwłaszcza plażowych.
Ale rozwój portu zapowiadacie.
No, rozbudowa portu, inwestycje w infrastrukturę to jest serce i rdzeń działania tego przedsiębiorstwa. Ja jako stojący niemal na czele tej organizacji jestem za to rozliczany i czuję się z tego powodu dumny, że mogę przyczyniać się do rozwoju portu. I akurat teraz port ma doskonałe warunki do rozwoju, ponieważ po pierwsze sprzyja temu stan gospodarki, po drugie port ma fundusze, które musi reinwestować w infrastrukturę i pośrednio dzięki temu wpływa również na dobrostan i pomyślność mieszkańców Gdańska, w tym również mieszkańców Stogów.
Czyli w tej sytuacji co się zmieni na tym odcinku plaży, na temat którego takie wzburzone głosy słychać? I kiedy ewentualnie zmieni się plaża w jakiś sposób dla nich?
Plaża na Stogach jest szeroka i długa i w najbliższym czasie nie zmieni się nic, dlatego że tak jak ten teren był dostępny dla mieszkańców, to najprawdopodobniej będzie. Plany rozwojowe portu raczej koncentrują się na terenach Zatoki Gdańskiej i tam przyszły port centralny to jest przecież zaplanowany stricte na wodach Zatoki. No a rozwój DCT jest ukierunkowany też na wodach Zatoki, może terminal nowy DCT-3 powstać jakby jako lustrzane odbicie w kierunku wschodnim, ale on też nie będzie dotykał plaży, tylko powstanie na wodzie. No, nowoczesna infrastruktura portowa rozwija się na wodzie i potem ewentualne dalsze rozbudowy to będzie dalszy ruch w stronę wody.
To jest przyszłość, jak daleka ten rozwój terminala DCT właśnie w tym kierunku wschodnim? Jakie to są lata mniej więcej?
Założenia DCT ma plany rozwojowe aż do 2050 roku.
Czyli nie wiadomo, czy to nie jest jakaś daleka przyszłość.
Tak, a jest to przecież firma zarządzana i będąca własnością australijskiego funduszu czy zespołu funduszy emerytalnych. Także no, to prywatny kapitał bardzo ostrożnie liczy pieniądze, natomiast no, z drugiej strony też trzeba sobie powiedzieć jasno, takie wzrosty i takie rekordy, jakie notuje nie tylko port, ale i DCT, no, właściwie zakładają, że za chwilę bez rozbudowy ten terminal się zatka. Poza tym port rozbudowuje za wiele setek milionów unijnych pieniędzy dojazd do DCT, tak samo robi PKP PLK. Tak samo my rozbudowujemy drogę, powstaje droga ekspresowa S7, powstała autostrada A1, cała infrastruktura drogowo-kolejowa, która w ostatnim czasie służy mieszkańcom Gdańska, jest związana z rozwojem portu. Jeżeli jednym z kluczowych elementów tego rozwoju jest DCT, no to trudno, żeby akurat on jeden się zatrzymał w tym samym miejscu, w którym jest.
Od kiedy, panie prezesie, tak naprawdę te tereny sporne, to znaczy te tereny, o których teraz dyskutują mieszkańcy, nagle o nich usłyszeli, że to jest własność portu, a nie Gdańska, należą do portu i jaką decyzją zostały wam przyznane?
To jest decyzja z rozporządzenia Rady Ministrów i to jest, zdaje się, połowa lat 90. i to teren portu jest też wyznaczony przez ustawę o portach morskich kluczowych dla gospodarki narodowej. Przypomnę, że jest to port Gdańsk, Gdynia i Szczecin-Świnoujście.
Ja tam przyjmuję na przykład takie pytania mieszkańców, dlaczego port nie rozwija się w kierunku północnym? Dlaczego nie omija tych terenów, do których oni są przyzwyczajeni i które traktowali do tej pory jak miejskie kąpieliska? No bo tam się może zacząć ten krajobraz trochę zmieniać w pewnym momencie, na przykład za 3, 4, 5 lat.
Krajobraz myślę, że się zmienił od 2007 roku, od kiedy powstał DCT. No, można powiedzieć, że 30 czy 40 lat temu nie było portu północnego. To były pola ryżowe, bo tak się nazywało to na starych mapach. Rzeczywiście tereny podmokłe, jakieś tam pozostałości dawnej oczyszczalni ścieków. Można iść dalej. Na przykład ci, co pamiętają, to w latach 20. na terenie dzisiejszej Gdyni też były bagna i plaże, pewnie też piękne. No ale decyzje gospodarcze spowodowały, że mamy bardzo prężnie rozwijający się jeden z silników Trójmiasta. I myślę, że taka też jest przyszłość portu w Gdańsku, dlatego że na północ tereny już są zurbanizowane. Tam jest dzielnica mieszkaniowa Brzeźno, nowy port. Warunki nawigacyjne też w tej części portu między DCT a ujściem Wisły są najlepsze i dzięki temu mogą tutaj zawijać największe statki na świecie.
Tutaj mam taki głos ze spotkania. Jesteśmy mieszkankami dzielnicy Stogi. Chciałybyśmy, aby pozostało tak, jak jest. Wcześniej już zabrano część plaży, a my jesteśmy jej miłośniczkami. Uważam, że jeśli zabiorą nam pozostałą część, to dzielnica Stogi praktycznie przestanie istnieć. To jest jedna z mieszkanek, która podpisała się z kolei pod takim pismem, pod taką zbiórką podpisów, którą zainicjowała Rada Dzielnicy Stogi.
No, tak jak wspominałem, było 95 spotkań. Miasto od 3 lat konsultuje to studium. My również byliśmy o to pytani i my skrzętnie wyraziliśmy swoje zdanie na temat przyszłości tych terenów. Co do miłośników plaży na Stogach, no ja również mieszkam nad morzem i również jestem miłośnikiem plaży, ale trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, że na pytanie, ile miejsc pracy i ile dochodów generuje plaża na Stogach, nawet w bardzo słoneczne lata, co ostatnio nie zdarza się zbyt często, a ile miejsc pracy i przychodów zarówno do kasy dzielnicy, jak i miasta generuje port, DCT i wszystkie firmy, które po pierwsze są zlokalizowane na terenie miasta Gdańskie, więc płacą tutaj podatki, a po drugie korzystają z tych przychodów, które generuje chociażby port, bo 21 miliardów do budżetu państwa w zeszłym roku odpowiada 7 budżetom miasta Gdańska. Także no, ja tutaj nie chcę jakby stawiać na szali, ale no, stawiam tezę, że przychody z turystyki na Stogach są wielokrotnie mniejsze niż przychody portu.
Wkrótce sesja Rady Miasta Gdańska, chyba pod koniec kwietnia się odbędzie. Będziecie też uczestniczyć w tej sesji, bo tam właśnie te podpisy, które teraz są zbierane przez radnych, mają być przedstawione. No i radni mają się zająć tym projektem studium.
Z naszej perspektywy my swoje uwagi złożyliśmy. Temat studium od strony procedowania zgodnie z informacjami Biura Rozwoju Gdańska jest zakończony i teraz wszystko w rękach radnych. Ja nie widzę powodu, żebyśmy my występowali tam na Radzie Miasta, bo ten proces z punktu widzenia portu już się zakończył.
Dziś w audycji morskiej trudne tematy związane z wielkimi pomorskimi inwestycjami. Za nami już ważny temat, temat zagospodarowania Zatoki Gdańskiej w rejonie plaży na Stogach, a w studio kolejny gość, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, kapitan żeglugi wielkiej, pan Wiesław Piotrzkowski, a temat oczywiście przekop Mierzei Wiślanej. Projekt przekopu przez Mierzeję Wiślaną został negatywnie oceniony przez samorząd województwa pomorskiego. Zarząd województwa opinię wydał na wniosek Urzędu Morskiego w Gdyni. Jak to rozumieć, panie dyrektorze? Państwo również dostaliście taką opinię i co tak naprawdę ona oznacza?
Dzień dobry, witam panią redaktor, witam radiosłuchaczy. Jeśli chodzi o opinię, to było działanie zgodne z ustawą o budowie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską i tam w artykule 4 mamy obowiązek zasięgnąć opinii. Są instytucje, urzędy wyszczególnione, z którymi powinniśmy tak korespondencję przeprowadzić. Urząd Marszałkowski był jednym właśnie z 31 instytucji, do których żeśmy prośbę o opinię wysłali. Ta opinia jest negatywna, odnosi się do różnych aspektów związanych z budową, zarówno ekonomicznych, jak i środowiskowych. Ja chciałbym tylko wspomnieć, że jeśli chodzi o zasadność inwestycji, to sprawę mamy uregulowaną uchwałą Rady Ministrów z 24 maja 2016 roku, w której to uchwale Rada Ministrów przyjmuje program wieloletni pod nazwą Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Drugim kamieniem, można rzec milowym, to było przyjęcie przez Sejm, a następnie w lutym 2017 roku podpisanie ustawy o budowie drogi wodnej. Popularnie ta ustawa jest nazywana specustawą. W tej ustawie właśnie są zawarte elementy, które powinniśmy zrobić jako inwestor, bo Urząd Morski, dyrektor urzędu został wyznaczony jako inwestor w zakresie realizacji tej inwestycji. Jeśli chodzi o opinię i dyskusję na temat zasadności i ekonomicznego aspektu, to takie dyskusje miały miejsce przed przyjęciem tych dwóch aktów, jednego aktu prawnego i uchwały Rady Ministrów i w tej chwili jesteśmy na etapie realizacyjnym, a więc musimy zrobić te zadania, czy wykonać zadania, które zostały powierzone i po wykonaniu, kiedy już pierwsze statki, mam nadzieję, że zgodnie z naszym harmonogramem w 2022 roku na tym szlaku żeglugowym się pojawią, będziemy mieli czas na opinię na temat tego, w jaki sposób ta inwestycja wpłynęła na rozwój żeglugi, na handel, na wymianę, na przewóz towarów i na turystykę.
Czyli na to wszystko, o czym pisze marszałek?
Na to wszystko, o czym pisze pan marszałek, ale te badania i one muszą być rozciągnięte w czasie. Najpierw roku, później 5-10 lat i za kilkanaście lat będziemy mogli sobie odpowiedzieć, czy inwestycja w tym aspekcie handlowym, rozwojowym się sprawdziła, bo nie możemy również zapominać o aspekcie, o którym mówimy, czyli obronności i naszej niezależności, swobody żeglugi. My jako członkowie Unii Europejskiej, czy nasze państwo jako członek Unii Europejskiej, musimy pewne powinności w stosunku do Unii spełnić.
No taką i również zapewnić, tak.
Tak, taką powinnością to jest bezpieczeństwo żeglugi, swoboda przepływu. Taką również możliwość daje nam obronną wysłania okrętów wojennych, a i okrętów Straży Granicznej w rejon Zalewu Wiślanego, portu elbląskiego.
I to państwo wszystko piszecie w swoim oświadczeniu, jakby odpowiadając na właśnie informacje i opinie Urzędu Marszałkowskiego, czyli wyjaśniacie, że mówicie o tym interesie publicznym, o tym zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego w regionie i na wschodniej flance NATO. To są główne argumenty w państwa opinii, którą otrzymaliśmy kilka dni temu, tuż po zresztą opinii, którą nadesłał nam marszałek.
To są główne argumenty, ale nie jedyne, tak jak wspomniałem, które możemy i musimy brać pod uwagę w realizacji tak kosztownego przedsięwzięcia. Jeśli byśmy popatrzyli na mapę Europy, na Belgię, Holandię, Niemcy, to wszyscy moi koledzy, kapitanowie portów i administracje, z którymi się spotykam, rozmawiam, będąc w naszej sytuacji, już dawno by tego typu inwestycje zrealizowali. Nie jest to nowe. Musimy pamiętać o skróceniu drogi, również że, jeśli chodzi o dotarcie z portu Elbląg do portów Trójmiasta. My dzisiaj w tej rzeczywistości handlowo-shippingowej nie wyobrażamy sobie, żeby Elbląg stanowił jakąkolwiek konkurencję dla naszych wielkich portów Gdyni i Gdańska. Natomiast musimy stworzyć możliwości rozwoju, możliwości dotarcia do tego portu statkom o odpowiednich gabarytach. Te gabaryty, no z całym szacunkiem, ale porównanie dróg śródlądowych, gdzie mamy głębokości 2,8 metra do dróg, które będą dostępne do portu elbląskiego, czyli głębokość 5 metrów, zanurzenie ponad 4 metry statków, no nie są ani trafione, ani adekwatne i przekonują wręcz do tego, żebyśmy tą inwestycję jak najszybciej wykonali.
To jest wielka inwestycja, ona ma kosztować 880 milionów. Kanał ma powstać do 2022 roku. Ma mieć kilometr długości, 5 metrów głębokości. Panie dyrektorze, skoro goszczę pana dzisiaj w studio, proszę powiedzieć, na jakim etapie jesteśmy teraz, w tej chwili? Jest kwiecień 2018 roku.
Jest kwiecień 2018 roku, jesteśmy 14 miesięcy od podpisania projektu, czy umowy na wykonanie projektu budowlanego. W kwietniu mamy otrzymać gotowy produkt, czyli gotowy projekt. No, na dniach można powiedzieć, już ten termin jest bardzo bliski. Oprócz tego trwają postępowania, trwają konsultacje, rozmowy. Od chociażby w piątek było spotkanie z włodarzami lokalnymi w Nowym Dworze. Starostowie nowodworski, elbląski, burmistrzowie gmin nadzalewowych,
ale i burmistrz
Krynicy Morskiej. Dyskusja była merytoryczna, była związana z pewnym zadośćuczynieniem, jeśli chodzi o inwestycje drogowe w stosunku do właśnie samorządów, do mieszkańców, ponieważ istnieją obawy, że ta inwestycja zakłóci możliwości dotarcia do gmin na Mierzei Wiślanej. Ja chciałbym powiedzieć, że my, przygotowując przetargi na wykonanie, pamiętamy o tych obawach i staramy się, żeby jak najwięcej transportu było wykonane drogą wodną, bo przecież my mówimy o rozwoju komunikacji transportu wodnego. W związku z powyższym już na etapie inwestycyjnym zostaną wykonane nabrzeża, przyczółki, do których będą mogły barki, pchacze dobijać i wozić materiał.
Kiedy początek tych inwestycji planujecie?
Początek tych inwestycji planujemy, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Będziemy ogłaszali przetarg w tym roku pod koniec i następnie przystępowali po wyłonieniu. Oczywiście wykonawcy przystępowali do inwestycji i na tym etapie początkowym jest stworzenie możliwości dotarcia drogą wodną do miejsca, gdzie inwestycja będzie realizowana.
A za chwilę popłyniemy Wisłą. Rok Wisły 2017 już za nami. Wtedy padły bardzo optymistyczne słowa i zapewnienia o przywróceniu gospodarczej roli tej rzeki i o umiędzynarodowieniu Wisły. Zatem czas na konkrety. Program Wisła, uruchomiony kilkadziesiąt lat temu, miał przystosować rzekę do gospodarczego udziału w rozwoju kraju. Rzeka ma potencjał. Przekonany jest o tym profesor Romuald Szymkiewicz z Wydziału Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej. Profesor jest pełnomocnikiem i koordynatorem Politechniki do współpracy na rzecz programu zagospodarowania Dolnej Wisły. I to właśnie teraz zapraszam Państwa na rozmowę z panem profesorem.
Obserwując, co się dzieje na Wiśle, to widać, że to nie jest tak, jak to powinno być. Bo tam po prostu żeglugi nie ma w tej chwili.
Bo tam się niewiele zmieniło od tamtego roku, roku Wisły, panie dyrektorze.
Bo proszę pani, w gospodarce wodnej plany przygotowuje się nie na rok, nie na dwa i nie na cztery, jak trwa kadencja, powiedzmy sobie, tam władz politycznych, tylko na kilkadziesiąt lat do przodu. I jak popatrzymy na realizację takich podobnych zagadnień, zadań w Europie czy na świecie, to to trwało tyle lat.
No przed chwilą rozmawiałam z dyrektorem Urzędu Morskiego i on mówił tutaj o planach.
To trwało wiele lat.
Natomiast, o porcie centralnym tak. Na przykład.
Natomiast w tej chwili bardzo pozytywną rzeczą jest to, że o tych sprawach się zaczęło mówić, zaczęto mówić, mówi się coraz głośniej i generalnie biorąc, ja to obserwuję już od wielu lat, bośmy zawsze byli zwolennikami, ja z moimi kolegami, żeby jednak coś z Wisłą zrobić, bo to jest jedyna tej wielkości rzeka w Europie, od której kraj, na terenie którego leży, jest odwrócony właściwie plecami. Jeśli chodzi o gospodarkę, to Wisła w ogóle nie partycypuje w rozwoju gospodarczym Polski.
Co największa jest, polska rzeka.
Tak, to co jest ewenementem rzeczywiście, który nas wyróżnia spośród innych krajów, bo musimy pamiętać, że ten układ hydrograficzny, który mamy, on nie trwa tak długo, znaczy ten układ, który w tej chwili jest, nie trwa tak długo, no to możemy sobie tam powiedzmy wytłumaczyć niektóre nasze, że tak powiem, opóźnienia w tym zakresie, bo proszę zauważyć, właściwie od II wojny światowej prawie całe dorzecze Wisły, tam z wyjątkiem marginalnych części, leży na terenie kraju i ujście, które zwykle było poza granicami Polski, teraz jest wewnątrz. Więc jest to doskonały układ hydrograficzny, którego właściwości trzeba byłoby skwapliwie wykorzystać. Tak? Takich przykładów w Europie i na świecie mamy bardzo wiele, kiedy w ujściu leżące porty, że tak powiem, są powiązane z wnętrzem poprzez nie tylko drogi kołowe, kolejowe, ale i poprzez drogi wodne. Przede wszystkim mamy takie piękne przykłady. O tym oczywiście sobie w Polsce zdawano od dawna sprawę i takie dyskusje i projekty, koncepcje rozwijano, o tyle tylko, że zawsze to się trudno przekładało na realizację. Program Wisła, który właściwie został uruchomiony gdzieś tam powiedzmy sobie w latach 60. Przewidywał właśnie tego typu rzeczy, żeby Wisłę przystosować do wykorzystania gospodarczego, żeby jej potencjał wykorzystać.
A przystosować to znaczy kaskadyzację wprowadzić, tak?
No najróżniejsze są techniki, bo zależy, co jest celem naszym, tak? W przypadku Wisły to mamy kilka zadań, które jednocześnie, gdybyśmy wykonali pewne zadania, to jednocześnie mogłyby zostać zrealizowane, tak? Są dwie drogi, które są ściśle związane z Wisłą, a konkretnie z Dolną Wisłą, tak? Bo trzeba pamiętać, że pierwsze projekty zabudowy Wisły przewidywały całą kaskadyzację całej rzeki. No, po jakimś czasie odstąpiono jako od nierealistycznego i niezbyt uzasadnionego pomysłu, ale została Dolna Wisła, która ma naprawdę duży potencjał i mógłby on z pożytkiem zostać wykorzystany. No i właśnie ta Dolna Wisła stanowi fragment dwóch dróg wodnych, które przez Polskę przechodzą. Jedna to jest tutaj od Gdańska, powiedzmy sobie, do Morza, od Bałtyku inaczej mówiąc, do Morza Czarnego, a druga to jest z Rotterdamu tutaj do Kłajpedy, ale przez powiedzmy sobie tam od granicy niemieckiej przez Noteć tutaj do Wisły, Dolną Wisłą, Nogat do Zalewu.
To są te drogi wodne E40 i E70?
Tak. To są te dwie drogi wodne.
Które pozwoliłyby na transport śródlądowy, no, na to, wielkogabarytowy.
Na to by trzeba popatrzeć w sposób taki. Mianowicie przed chwilą tutaj siedząc słyszałem końcówkę rozmowy z panem dyrektorem
Urzędu Morskiego,
pani rozmówcą, i mówił o rozwoju portów i koncepcjach. Tak? No i teraz popatrzmy na port gdański, tak, który w tej chwili dynamicznie przymierza, są przymiarki do takiego naprawdę zasadniczego rozwoju, nie mówiąc o tym, że port jednak już się rozwinął, bo pamiętajmy, że jest ten słynny terminal DCT, który od tam 10 prawie lat już funkcjonuje i te przeładunki tam pokazują, no, że ta dynamika wzrostu jest bardzo duża. No i teraz jest problem oczywiście wywiezienia tego ładunku. No jest autostrada, jest droga kolejowa już zmodernizowana w dużej części, no, natomiast jak to będzie dalej wyglądało? Wiemy, że możliwości prawdopodobnie zostaną wyczerpane i gdyby port gdański się rozwijał dalej, czy przeładunki w porcie gdańskim, a jeszcze Gdynię trzeba wziąć pod uwagę, będą się rozwijały, to może nastąpić problem współpracy portów z wnętrzem kraju. No i tutaj mamy rzecz, która jest nadzwyczajna, bo mamy Wisłę Dolną, którą można wykorzystać jako dodatkowe połączenie, które uzupełni te istniejące, czyli kołowe i kolejowe połączenie. No i taka droga wodna, no tu powiedzmy sobie od ujścia Wisły, od portu do Warszawy, a właściwie poza Warszawę, no byłaby fragmentem po pierwsze takim drogi wodnej, tej, o której pani mówiła, Bałtyk, Morze Czarne, bo proszę pamiętać, że Białoruś do granicy z Polską ma doprowadzoną drogę wodną klasy czwartej, czyli drogę międzynarodową, tak, bo musimy pamiętać, że te drogi wodne są klasyfikowane, powiedzmy pierwsza, druga, trzecia mają znaczenie regionalne, powiedzmy, natomiast czwarta i piąta, tam są jeszcze warianty AB, mają znaczenie międzynarodowe i trzeba też pamiętać o tym, bo to jest bardzo ważne, że rozwój dróg wodnych jest silnie wspierany przez Unię Europejską, ale tylko w odniesieniu do dróg klas międzynarodowej. Czyli jeśli chcemy mieć środki, czy pozyskiwać środki z Unii Europejskiej, mieć wsparcie, to my musimy przygotować projekt tworzenia na Dolnej Wiśle na przykład drogi międzynarodowej klasy czwartej.
To jak się Białorusi udało umiędzynarodowić swoją drogę, nie jest w Unii?
Tak, zrobili, no własnym kosztem zrobili, tak? Własnym kosztem prawdopodobnie zrobili, ale można Prypecią dalej sobie popłynąć do Dniepr. Dniepr został skanalizowany już wcześniej znacznie, tak? Także do Morza Czarnego możemy dopłynąć. Natomiast Polska jest tutaj w tym przypadku niedrożna, więc gdybyśmy tę Dolną Wisłę, że tak powiem, przystosowali, to mielibyśmy możliwość połączenia właśnie z Białorusią i dalej na Morze Czarne, ale dla Białorusi może to bardziej atrakcyjne byłoby połączenie tu z Bałtykiem. Zauważmy, że podjęto decyzję o rozbudowie portu gdańskiego, czyli mówiąc inaczej o budowie tak zwanego portu centralnego, bo tak on się oficjalnie nazywa w nomenklaturze ministerialnej. No i w związku z tym pewnie większość słuchaczy, czy może duża część słuchaczy słyszała, że gdzieś na początku marca upłynął termin zgłaszania, że tak powiem, wniosków w przetargu, który został ogłoszony przez port gdański. Nie wiem, na jakim etapie w tej chwili jest, ale chyba jeszcze to nie jest do końca rozstrzygnięte, kto będzie to realizował, te studia wstępne. Natomiast
wykonalności.
Tak,
mówimy
tak,
o studium wykonalności, tak, które zlecono właśnie portowi gdańskiemu.
No to miał przygotować port gdański, natomiast kto to będzie wykonywał, po rozstrzygnięciu. Ale ja nie śledziłem w tej chwili, więc nie wiem, na jakim to jest etapie. Zdaje się, że jeszcze chyba nie jest to do końca załatwione, ponieważ w pierwszej dekadzie marca dopiero kończył się termin składania ofert. Koncepcje z tej kaskady Wisły były opracowane wielokrotnie, one się za wiele od siebie nie różniły, tam jakieś powiedzmy są niewielkie zmiany co do lokalizacji, no i ta decyzja troszeczkę odbiega od tego, co niektórzy może starsi hydrotechnicy pamiętają z dawniejszych lat, mianowicie po Włocławku miał być Ciechocinek, ale nie w Ciechocinku, ten stopień będzie teraz budowany tylko w Siarzewie. W Siarzewie, które to jest miejscowość, która leży tam kilka kilometrów powyżej Ciechocinka w kierunku Włocławka.
Czyli jest już decyzja gdzie?
Decyzja jest, już już się przymierzam, odpowiednie, że tak powiem, działania postępują, także do 2020 roku chyba ma być projekt, a do 2025 ma być zrealizowany ten stopień.
Zabudowa Dolnej Wisły przed nami, podobnie jak przekopanie Mierzei Wiślanej i rozbudowa Portu Gdańskiego. Koncepcje są, lokalizacje też, a o realizacjach rozmawiać będziemy w kolejnych audycjach morskich. Tymczasem dobranoc, mówi Anna Rębas. Audycję zrealizował Tomasz Cybula.